Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W studiu mam bardzo zacnych gości. Przypadło mi w udziale być w tak doborowym towarzystwie. Ksiądz profesor Tomasz Tomaszewski, adiunkt w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, a także dwaj księża, alumni z 5. roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, ksiądz Krzysztof Płóciennik i ksiądz Robert Stwora. Witamy Was bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Nasze spotkanie w cyklu Szukając Słowa Bożego rozpoczęliśmy, jak zwykle zresztą, modlitwą, prośbą skierowaną do Ducha Świętego, aby to On pomagał nam poszukiwać Słowa Bożego, poszukiwać mądrości w tym Słowie, którego Pan Bóg nam dostarcza jakby na tę niedzielę. Dlatego warto, jeśli ktoś ma gdzieś pod ręką, blisko, sięgnąć po tekst Pisma Świętego, czy może nawet po już gotowe czytania przygotowane na najbliższą niedzielę, bo tymi właśnie czytaniami, tymi fragmentami Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego będziemy się zajmować teraz, właśnie w tym czasie. Warto też podkreślić, że jest to szczególny czas, kiedy pochylamy się nad Słowem Bożym. Jak pewnie wiemy, w Rzymie trwa synod biskupów, który właśnie podjął ten bardzo ważny temat, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. I można powiedzieć, że ta nasza dzisiejsza wieczorna refleksja nad niedzielnym Słowem Bożym jakoś też włącza się w to, czego oczekują biskupi, pasterze Kościoła, abyśmy coraz bardziej do tego Słowa się zbliżali, abyśmy poszukiwali w nim wskazówek na nasze codzienne życie. I tych wskazań dla nas będziemy szukali dzisiaj w trzech fragmentach Słowa Bożego wybranych przez Kościół na najbliższą 30. niedzielę zwykłą. I są to następujące fragmenty. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, rozdział 22, wersety od 20 do 26. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, z rozdziału 1, wersety od 5 do 10. I wreszcie Ewangelia, zaczerpnięta z Ewangelii według świętego Mateusza, z rozdziału 22, wersety od 34 do 40. Rozpocznijmy zatem to nasze pochylenie się, poszukiwanie Słowa Bożego od czytania z Księgi Wyjścia.
Księgi Wyjścia. To mówi Pan: nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna rzecz, jaką posiada podczas snu. I jeśli by się zżalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.
Ten fragment Księgi Wyjścia, który usłyszeliśmy przed chwilą, należy do tak zwanego kodeksu przymierza. Kodeksu, który dotyczy rozmaitych aspektów życia społecznego i religijnego Izraela. I tak jak w każdym społeczeństwie, tak i w Izraelu istniał problem zróżnicowania społecznego i związanej z tym zróżnicowaniem grupy osób znajdujących się w jakimś gorszym położeniu. Osób, które można nazwać ogólnie ubogimi. Ten tekst Księgi Wyjścia składa się z dwóch części. W pierwszej z nich podane są dwa przykazania dotyczące cudzoziemców oraz wdów i sierot. Natomiast druga część tego tekstu zawiera przepisy, które dotyczą pożyczek i zastawu. Cudzoziemiec to ktoś, kto opuścił swój kraj z motywów politycznych, ekonomicznych lub z innych powodów i postanowił osiąść w jakimś innym, nowym kraju. I z tej właśnie racji, że nie jest w swojej ojczyźnie, cudzoziemiec znajduje się w szczególnej sytuacji prawnej. I w większości przypadków cudzoziemcy są właśnie zaliczani do grupy ubogich, do tych, których prawa w czasach biblijnych są niestety często deptane. Cudzoziemcowi, który znajduje się w takiej trudnej sytuacji, powinno się zatem w jakiś sposób pomagać. W trybie życia koczowniczego człowiek z innego plemienia lub z innego kraju mógł bowiem żyć tylko wtedy, gdy znajdował oparcie w tym miejscowym plemieniu. I dlatego właśnie Kodeks Przymierza, ta część Księgi Wyjścia, zajmuje się obroną cudzoziemców i zachęca do tego, aby ich nie uciskano. Izraelici powinni zawsze dobrze wywiązywać się z tego obowiązku pomocy cudzoziemcom, dlatego że sami byli kiedyś cudzoziemcami. Muszą zatem pamiętać o tym swoim dawnym położeniu w Egipcie i o tym, jak oni sami byli uciskani przez Egipcjan. Dlatego też nie mogą uciskać kogoś, kto z urodzenia nie należy do ich narodu, czyli jest cudzoziemcem. Wdowy i sieroty, podobnie jak cudzoziemcy, stanowiły klasę stojącą jakby poza społecznością. Klasę, która wystawiona była na różne prześladowania i niesprawiedliwości. Wdowieństwo wskazuje na położenie kobiety, która po stracie swego męża znajduje się w gorszej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Bez oparcia w mężu jest zmuszona wrócić do domu rodzinnego albo znosić uzależnienie od pomocy innych ludzi. Także sieroty musiały pozostawać bez niezbędnego oparcia życiowego, skoro wielokrotnie stawały się przedmiotem troski ze strony prawa. Prawo to żąda przywrócenia sprawiedliwości wobec wdów i sierot, a tym, którzy będą się ociągać z wprowadzeniem tego prawa w życie, grozi gniew Boży. Sam Bóg jest bowiem gwarantem praw przysługujących każdemu człowiekowi, zwłaszcza temu ubogiemu. Kodeks Przymierza obejmuje swoją troskę także tych ubogich, którzy muszą się zadłużać, aby sprostać własnym trudnościom ekonomicznym. Pieniądze otrzymane w formie pożyczki oraz płaszcz chroniący przed zimnem w nocy i dany w zastaw są czymś zasadniczym dla tego, aby przetrwać. W związku z tym prawo zakazuje wierzycielowi niemiłosiernego postępowania wobec swojego dłużnika. To niemiłosierne postępowanie mogło przybierać różne formy. Wierzyciel mógł na przykład przed terminem dręczyć swego dłużnika, aby oddał mu dług. Mógł go także sprzedać w niewolę, gdy nie oddał mu pożyczki w terminie. Natomiast Izraelita, który pożycza pieniądze lub jakąś inną rzecz, nie może żądać od swego rodaka jakiegoś wynagrodzenia za tę pożyczkę. Nie może stawać się lichwiarzem. W przypadku nieprzestrzegania tych norm, podobnie jak w wypadku wdów i sierot, ubogi może odwołać się do Boga, który ze względu na swoje miłosierdzie na pewno interweniuje po to, aby bronić praw tego człowieka. Warto zwrócić uwagę, że obie części usłyszanego przed chwilą fragmentu z Księgi Wyjścia kończą się wprowadzeniem dwóch postaw Boga, które przeciwstawne są, ale tylko pozornie. Jest to postawa gniewu i postawa miłosierdzia. Jednak w rzeczywistości obie te postawy ukazują Boga, który bierze sobie do serca życie ubogich i staje w ich obronie.
Z listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego Wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Prawie we wszystkich listach świętego Pawła apostoła po wstępnym pozdrowieniu następuje modlitwa dziękczynna. I nie jest to tylko jakiś schemat, ale potrzeba serca apostoła narodów, serca, które zawsze odczuwało wdzięczność wobec Boga. W pierwszym rozdziale, pod koniec piątego wersetu, Paweł pisze do Tesaloniczan, że oni sami pamiętają, jak wyglądała jego apostolska działalność w ich mieście. Usiłuje przypomnieć im, że dokonywała się ona przez moc i Ducha Świętego oraz miała na celu ich dobro. Sprawdzianem powołania Tesaloniczan do wiary jest to, że mimo wielkiego ucisku, czyli prześladowań, które musieli wycierpieć, przyjęli głoszoną im Ewangelię z radością Ducha Świętego. Stali się przez to naśladowcami apostołów i Pana. Paweł wie, że nie tylko jego nauczanie, lecz również jego postawa chrześcijańska, życie i praca są wyrazem i sprawdzianem prawdziwości głoszonej przez niego Ewangelii. Apostoł uczy, że istotnym elementem w naśladowaniu Chrystusa jest cierpienie. Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu. Apostołowie naśladują go, głosząc światu Ewangelię wśród prześladowań i zniewag. Tesaloniczanie są więc naśladowcami apostołów i Pana przez to, że również cierpią dla Słowa Bożego. Cierpią jednak z radością, która pochodzi od Ducha Świętego. Chodzi tutaj o radość, która jest darem Boga dla tych, których On sam powołał do wiary i zbawienia. Tesaloniczanie osiągnęli taki stopień naśladowania apostołów i samego Pana, że stali się wzorem, modelem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii, czyli w dwóch greckich prowincjach. Mając na uwadze zapał Tesaloniczan, z jakim przyjęli Ewangelię, oraz ich gorliwość w praktykowaniu zawartych w niej poleceń, Paweł pisze, że nauka pańska stała się głośna, a ich wiara w Boga wszędzie dała się poznać. W sformułowaniu tym nie ma wielkiej przesady, jeśli się zauważy, że Tesalonika miała w tym czasie bardzo dobrą komunikację z całym ówczesnym światem, a głównie z Rzymem. A więc wieść o nawróceniu Tesaloniczan mogła łatwo dotrzeć do samej stolicy cesarstwa. O działalności Pawła w Tesalonice opowiadają wszyscy. Ludzie, do których dotarła wieść o ewangelizacji tego miasta, opowiadają teraz o jej błogosławionych skutkach. Paweł wspomina o dwóch sprawach. Po pierwsze, o jakości pracy misyjnej przeprowadzonej wśród adresatów swojego listu oraz o nawróceniu Tesaloniczan od bożków. Uznali oni absolutną władzę Boga nad sobą i stali się Jego sługami. Jednak ta służba Bogu to nie jakieś sporadyczne modlitwy czy ofiary, ale całkowite oddanie się Bogu. Bóg ten jest żywy i prawdziwy, ponieważ jest nieustannym życiem i dawcą życia oraz istnieje naprawdę i jest wierny. W pełni zasługuje więc na to, aby mu służono. Drugim następstwem nawrócenia Tesaloniczan, o którym pisze Paweł, jest oczekiwanie paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. To oczekiwanie nie ogranicza się tylko do cnotliwego życia oraz ustawicznej czujności i gotowości na przyjście Pana, lecz wyraża się ono w gorącym pragnieniu, aby nastąpiło ono jak najszybciej. Poza tym apostoł łączy wzmiankę o przyjściu Jezusa z niebios z informacją o Jego zmartwychwstaniu. Ma to na celu przedstawienie Go jako wybawcy od nadchodzącego gniewu. Gniewu, który dotknie wszystkich nieposłusznych Ewangelii Jezusa Chrystusa. Można więc powiedzieć, że w tym fragmencie listu do Tesaloniczan zawarta jest typowa formuła wiary pierwotnego Kościoła. Temat ostatecznego przyjścia uwielbionego Syna Bożego będzie natomiast stanowił zasadniczą dalszą treść całego pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta sadyceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opierają się całe prawo i prorocy.
Odczytany przed chwilą fragment Ewangelii według świętego Mateusza znajduje się w kontekście polemik Jezusa prowadzonych z żydowskimi przywódcami religijnymi. Te polemiki ukazują najgłębsze przyczyny odrzucenia i skazania Jezusa na śmierć. Trzeba jednak również zauważyć inny cel, dla którego ta perykopa umieszczona jest właśnie w tym miejscu Mateuszowej Ewangelii. Ewangelista uważał prawdopodobnie, że w ostatniej części jego księgi nie może zabraknąć tematu miłości. Dlatego też skomponował tę ostatnią część, żeby przy okazji polemik z Żydami przekazać naukę Jezusa i jego rozumienie wszystkich najważniejszych prawd życia religijnego. Niepowodzenie Saduceuszów w dyskusji z Jezusem na temat zmartwychwstania, o którym możemy przeczytać w 22 rozdziale, wersetach od 23 do 33, to niepowodzenie zachęciło ich przeciwników, czyli faryzeuszów, do podjęcia jeszcze jednej próby skompromitowania Jezusa w oczach jego słuchaczy. Bogaci Saduceusze byli znienawidzeni przez lud, natomiast pobożni i prawowierni faryzeusze podziwiani. W ubiegłą niedzielę usłyszeliśmy w liturgii słowa dyskusję faryzeuszów z Jezusem na temat podatku. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Tym razem przedmiotem rzekomej trudności ze strony faryzeuszów stał się temat przykazań Bożych. Jeden z nich, uczony w prawie, wiedząc, jak wieloma przepisami tradycja obciążała pobożnego Izraelitę, zapytał Jezusa, nazywając go nauczycielem, które z tych przykazań jest, jego zdaniem, największe w prawie. Nie jest do końca jasne, na czym polegała przewrotność tego pytania, zadanego przecież w celu wystawienia Jezusa na próbę. Wypowiedź uczonego mogła się sprowadzać do pytania, jakie warunki są konieczne do tego, aby przykazanie mogło być uważane za ważne i wielkie. Żydzi gubili się już bowiem w gąszczu 613 przepisów ustalających normy życia religijnego, wśród których rabini, nauczyciele żydowscy wyróżniali przykazania małe i ciężkie. W tak rozumianym pytaniu uczonego w prawie element podchwytliwości zawierałby się w tym, że pytając o najważniejsze przykazanie, stawiałoby się pod znakiem zapytania te wszystkie skrupulatne wysiłki żydowskich nauczycieli. Odpowiadając na pytanie faryzeusza, Jezus najpierw z całą powagą zacytował tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, z 6 rozdziału, z wersetu 5, zawierający znane wszystkim Żydom i powtarzane przez nich w codziennej modlitwie przykazanie miłości do Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Wymienione tutaj trzy władze ludzkie, serce, dusza i umysł, oznaczają całego człowieka. Boga należy zatem miłować całym swoim jestestwem. W tradycji żydowskiej i późniejszej chrześcijańskiej każda z tych wymienionych władz ludzkich otrzymywała własną interpretację. Wyrażenie całym sercem wskazywało na całkowite i nieograniczone posłuszeństwo wobec Boga. Całą swoją duszą, a właściwie całym swoim życiem, oznaczało dla słuchaczy gotowość na męczeństwo, a całym swym umysłem wskazywało na jakiś intelektualny, rozumowy element Bożej miłości. I właśnie to przykazanie Jezus nazywał największym i pierwszym. Następnie wskazał on na drugie przykazanie, podobne do pierwszego, i zacytował znane również wszystkim przykazanie miłości bliźniego z Księgi Kapłańskiej, rozdział 19, werset 18. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Według żydowskiej tradycji bliźnimi byli jedynie Izraelici, którym Bóg dał swoje prawa. W nauczaniu Jezusa bliźnim jest natomiast każdy człowiek. Jezus nazywa to przykazanie drugim nie ze względu na ważność, ale bardziej na kolejność. Stwierdzając, że jest ono podobne do przykazania miłości Boga, Jezus zaznacza jego ważność lub prawie takie samo znaczenie. Nie łączy on w jedno miłości do Boga i miłości do bliźniego, ale stwierdza, że w hierarchii przykazań miłość do Boga stanowi konieczny warunek i podstawę miłości do bliźniego. Ewangelista nie objaśnia bliżej wyrażenia jak siebie samego. Wydaje się ono jednak wskazywać, że nasza miłość względem bliźniego ma być rzeczywista i szczera jak ta, którą żywimy do siebie samych. Jezus mówi na koniec, że na tych dwóch przykazaniach, jak na fundamencie, opiera się objawienie Boże, czyli prawo i prorocy. Przykazania miłości Boga i bliźniego są podstawowym i najważniejszym nakazem prawa, który ukazuje jego cel. Do tych dwóch przykazań można sprowadzić wszystkie nakazy prawa i proroków, które są właściwie tylko komentarzami do nich. Oryginalność i znaczenie tego, co Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii do faryzeuszów na temat miłości Boga i bliźniego, polega więc na tym, że postawił on te dwa najważniejsze przykazania na pierwszym miejscu i stwierdził, że na nich opiera się całe dotychczasowe objawienie Boże. Prawdziwa miłość jest zatem syntezą całego prawa i najbardziej właściwą odpowiedzią, jaką wierzący może dać Bogu. Bogu, który umiłował człowieka jako pierwszy i to umiłował w sposób najdoskonalszy z możliwych. To jest Słowo Boże, które usłyszymy w niedzielę, w liturgii Słowa, uczestnicząc w Eucharystii. Słowo, którym Pan Bóg przemawia do każdego z nas. Jak zwykle staramy się też, wysłuchawszy tych trzech fragmentów z Pisma Świętego, odnaleźć w nich jakąś łączącą je myśl. I pewnie tą myślą, która łączy te czytania na najbliższą niedzielę, jest temat miłości. I myślę, że warto, abyśmy gdzieś w naszych rozmowach, które za chwilę rozpoczniemy, podjęli właśnie może w sposób szczególny te tematy. Miłości do Boga, miłości do bliźniego i też tej miłości, która nie jest przecież czymś abstrakcyjnym, ale bardzo konkretnym, może dzieląc się nawet jakimś doświadczeniem, czy trudno, czy łatwo dzisiaj realizować to najważniejsze przykazanie Jezusa. Przykazanie miłości Boga i miłości drugiego człowieka.
Bardzo dziękujemy za udział w naszym programie i prowadzenie tego programu księdzu doktorowi Tomaszowi Tomaszewskiemu, a także alumnom 5. roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, księdzu Krzysztofowi Płóciennikowi i księdzu Robertowi Stwora. Audycję prowadził ojciec Bolesław.